Proszę Państwa, mówimy o uwielbieniu Boga, ale zadajmy sobie w takim razie pytanie, a co to właściwie znaczy uwielbiać Boga? Pytanie do Państwa. Co to znaczy uwielbiać Boga? Tak.
Kochać.
No, oczywiście. To jest esencja tego uwielbienia. Ale no, gdzie płynie źródło tego kochania, traktowania Boga z miłością? Spróbujmy spojrzeć na to w ten sposób. Co to znaczy właściwie traktować rzeczy? Co to znaczy właściwie traktować rzeczy? To znaczy, należy je traktować adekwatnie do tego, czym są. Jaka jest ich natura? Nie będziemy na przykład używać ołówka do tego, żeby się myć, a mydła do tego, żeby telefonować. Prawda? No, ktoś byłby wtedy rzeczywiście w ciężkim stanie. Prawda? Traktujemy rzeczy adekwatnie do tego, jaka jest ich natura i czym one są. A co znaczy właściwie traktować drugiego człowieka? To znaczy adekwatnie traktować go do tego, kim on jest, jaka jest jego natura. Tutaj zresztą, na takim bardzo fundamentalnym poziomie, dzieje się coś takiego, co w myśli etycznej jest nazywane złotą regułą. Żebyś traktował bliźniego tak, jak sam chciałbyś być traktowany. No, w chrześcijaństwie oczywiście później to jest nazwane miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Ale u fundamentów leży to, by traktować drugiego człowieka adekwatnie do tego, kim on jest. Co zatem znaczy uwielbiać Boga? To znaczy traktować Go adekwatnie do tego, kim On jest, jaka jest Jego natura. Oczywiście my to poznajemy poprzez rozumowanie, poprzez objawienie. Jak On sam o sobie mówi i chciałby być traktowany. No, Stwórca, Ojciec, Władca, źródło miłości, źródło życia, wolności, Ojciec. I no, chce, domaga się, może to niefortunny język, ale chce być traktowany z pewnym absolutyzmem. On jest zazdrosny o nas, o naszą relację do Niego, o relację miłości w różnych uwarunkowaniach naszego życia. Właśnie, w różnych uwarunkowaniach naszego życia. Chce, żebyśmy o Nim pamiętali, żebyśmy chodzili niejako w Jego obecności, jak mówili ojcowie pustyni, do których się jeszcze odwołamy. Wyrazem tego uwielbienia Boga może być zrealizowanie tych dwóch przykazań zasadniczych. To, które nam się kojarzy ze Starym Testamentem. Nie będziesz miał bogów innych przede mną, czy też w innych tłumaczeniach obok mnie. I to przykazanie drugiej miłości, byś miłował Boga Twego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem, całą swoją mocą. Tak, nie wiem, czy Państwo kojarzycie, ale to przykazanie miłości też występuje w Starym Testamencie. Oba te wskazania, te przykazania się uzupełniają. Są wspólne. I domagają się pewnej wyłączności. Nie ma niczego złego w tej wyłączności. Bo jeśli spojrzymy na przy pewnej oczywiście dozie wrażliwości i refleksji nad swoim życiem duchowym, no to my możemy dostrzec, że to tak naprawdę ta relacja z Bogiem to jest relacja, która najbardziej nas buduje, najbardziej nas wynosi ponad wszelkie uwarunkowania, które nas ściągają do takiego marnego człowieczego funkcjonowania. Paradoks. Uwielbienie Boga podnosi nas na najwyższy poziom człowieczeństwa. Ja też mam nadzieję, że kiedy mówimy o przykazaniach, nikt z Państwa nie czuje się jakoś skonfundowany czy poirytowany, bo nawiązuje do początków tego naszego dzisiejszego spotkania. Że macie Państwo to doświadczenie, że to tak naprawdę służy nam. A jak ktoś ma wrażliwość, to może nawet zobaczyć, że za tym kryje się właściwie prośba Boga do nas skierowana. Żebyś się z Nim liczył. Bo to jest jedyna Twoja perspektywa, która Cię buduje. Taka jest nasza natura. Po prostu taka jest nasza natura. My nie jesteśmy w stanie zaspokoić siebie czymś innym niż On sam. Wszystko inne ma tylko służyć tej perspektywie. I my żyjemy w takim, proszę Państwa, złudzeniu też. Ale gdybyśmy mieli trochę refleksji i na przykład prześledzili na przestrzeni rozwoju cywilizacji człowieka różnego rodzaju aspekty tego rozwoju. Możemy wziąć transport. Co Państwo sobie tylko życzą? Budownictwo, transport. Jakieś sztukę. Ludzie dawniej podróżowali na nogach, na zwierzętach, na wozach, w karotach, samochodem, tak, to już jest nasza epoka, koleją, szybką koleją, samolotami. A jak weźmiecie do ręki pisma mędrców, etyków, mistyków, ludzi głębokiego ducha, to tęsknota za absolutną miłością, za absolutną, bezwarunkową miłością przyjęcia nas jest dokładnie taka sama. Czy ty jesteś w jaskini, jesteś mnichem, czy ty mieszkasz w drapaczu chmury, masz tę samą tęsknotę. Jeśli sobie uświadamiasz to, to wiesz, że nie jest w stanie ciebie zaspokoić nic poza Bogiem ostatecznie. A wszystkie inne rzeczywistości, nasze relacje miłości do drugiego człowieka, nasza relacja do rzeczy stworzonych służyć ma tylko temu, żeby ta miłość, ta relacja miłości do Boga była uwznieślona. I to przykazanie jest taki miecz obosieczny. Ono jest oczywiście esencją zrealizowania tego wezwania, aby we wszystkim Bóg był uwielbiony. Ale to przykazanie miłości jest jak miecz obosieczny, ponieważ on nas ocala. On nas ocala, żebyśmy mieli świadomość tego, żebyśmy nie wypełniali się śmieciami. Bo to jest tak, jakby psu dać, wiecie, jakieś zeschłe liście. On tam pogrzebie, pójdzie dalej, będzie dalej głodny. Mieliście Państwo takie doświadczenie na przykład w swoim życiu, że funkcjonujecie w relacji z kimś, z kim nie możecie w ogóle porozmawiać na tematy duchowe i funkcjonujecie dłuższy czas. Można odkryć wtedy takie doświadczenie, że zaczynacie usychać wewnętrznie. Musisz naładować wewnętrznie akumulatory, bo nie możesz w relacji tego dokonać. Musisz odejść trochę na pustynię, mówię to metaforycznie oczywiście, pomodlić się, do kościoła pójść. Musisz zbudować, ocalać to wnętrze swoje, bo jesteś karmiony, karmiona jakąś sferą konkretu, zmysłów, impresji, wrażeń, dźwięków i to wszystko się dzieje na bardzo zewnętrznym poziomie, a pod spodem jest ten niezaspokojony głód i będziesz usychać, jak tego nie zrealizujesz. No, taka suchotnicza, takie funkcjonowanie wtedy się dzieje. Zastanawiam się, skoro już jesteśmy przy tych przykazaniach, to w tym przykazaniu ze Starego Testamentu nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Ja zastanawiam się, czy to dobrze w ogóle, że my nie jesteśmy uczeni pełnego brzmienia tego przykazania. Bo nie wiem, na ile Państwo jesteście świadomi tego, że to przykazanie jest pełniejsze. Ja, pozwólcie, że ja je przytoczę. Nie będziesz miał bogów cudzych obok mnie, nie będziesz czynił żadnej rzeźby, ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ ja, Pan Twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym. My nie jesteśmy tego uczeni. Wiecie dlaczego? Ponieważ no, interpretuje się to w taki sposób, że no, nie jest nam to potrzebne. No, w świadomości chrześcijańskiej nikt z nas nie traktuje rzeczy stworzonych jako Boga. No, że jest jakiś pal i teraz traktujemy go jak Boga i kłaniamy się. Ale kto wie, bo od strony teoretycznej o tym wiemy, ale kto wie, czy niedobrze by było o tym mówić, ponieważ w praktyce ten świat stworzony, który tutaj jest wymieniony, te rzeźby, które mogą być w formie obrazów, mogą być w formie jakichś przedstawień, które mogą być czymś masywnym i małym. Jak spojrzymy na to głębiej, to zobaczymy, że tak naprawdę cały nasz świat stworzony z różnych naszych rzeczy jest dla nas Bogiem. To są małe różne bożki nasze, które my sobie stawiamy obok tego Boga. Kto wie, czy nie być dobrze świadomym tego, żebyś nie czynił sobie żadnej rzeźby, żadnego obrazu, ani tego, co jest wysoko, ani tego, co jest pod wodą, niczego, żebyś im nie służył. Bo w praktyce to my to robimy. Ja to robię i Państwo to robicie. A jeśli jest ktoś tutaj, kto tego nie robi, to padam do nóg i po prostu proces kanonizacyjny jest za życia. No nie ma się co oszukiwać. No po prostu my mamy te różne bożki. Okej. Aby we wszystkim Bóg był uwielbiony, ustawiamy całe życie. Esencją tego uwielbienia jest miłość Boga. A co jest pasem transmisyjnym tego? Co jest tym narzędziem, dzięki któremu my możemy przenieść tę zachętę w wymiarze praktycznym w życie? My nie jesteśmy sami w tym pragnieniu. Dawniej chrześcijanie mieli takie same pragnienia, żeby to uczynić. To nie jest pragnienie XXI wieku i teraz sobie tutaj o nim rozmawiamy. Jeśli ktoś zada sobie trud, by poznać duchowość chrześcijańską, chociażby w starożytności, to znajdzie jakby analogię do tego, że ci ludzie tak samo pragnęli chodzić w miłującej obecności przed Bogiem, pamiętać o Nim, przesycać Nim swoje życie. Narzędziem, do którego odwołuje się tutaj w tym wystąpieniu, to jest tradycja modlitwy, medytacji monologicznej. To jest tradycja, która wytworzyła się w czasach ojców pustyni, ojców i matek pustyni. To jest trzeci, szósty wiek. To byli ludzie świeccy, podkreślmy, ludzie świeccy, którzy wychodzili na pustynię Egiptu, Syrii, Palestyny po to, by szukać pogłębienia relacji z Bogiem. Ktoś może się zapytać, dlaczego na pustynię? To bardzo ciekawe, skądinąd pytanie. Jest na to kilka odpowiedzi. Po pierwsze dlatego, że odwołanie było wśród nich bardzo popularne do opowieści Chrystusa, kiedy był kuszony na pustyni. Więc i oni szli na pustynię, by toczyć walkę z diabłem. Bo jeśli nie stoczysz tej walki z diabłem, jeśli nie dokonasz ostatecznego wyjścia z jego kleszczy, to ciągle nie będziesz miał tego pełnego urzeczywistnienia relacji z Bogiem. Ciągle coś będzie na tobie wisiało i się za tobą ciągnęło. W tym nurcie w ogóle, ale to już jako dygresję tylko proszę potraktować, byli też ludzie, którzy mieszkali w grobach. Oczywiście to grobowce byli bardziej. Dlaczego w grobach? To nie było tak, że oni mieli, wiecie Państwo, jakieś umiłowanie nekropolii i tak sobie chcieli tam żyć. Nie, nie. To miało głębokie uzasadnienie duchowe. Co było pierwszym owocem grzechu?
Śmierć.
Śmierć. I oni szli, żeby żyć w takim grobowcu, żeby tam, u samego korzenia, toczyć walkę z diabłem. Taki nurt też tam był. Było też nawiązanie takie, że szli na pustynię dlatego, żeby uciec przed prześladowaniami, bo one jeszcze funkcjonowały. Byli tacy, którzy uciekali przed różnymi zobowiązaniami też życia świeckiego. Byli też ludzie, którzy byli przestępcami, uciekali. Nawracali się. Jak na przykład jak Abba Mojżesz słynny, czarny zresztą człowiek. Bardzo wielka postać z czasów ojców pustyni. Ale rzeczywistość się zmieniła w momencie, kiedy na zachodzie Konstantyn, a na wschodzie Licyniusz August wspólnie w 313 roku wydali edykt mediolański, który legalizował chrześcijaństwo. Chrześcijanie mogli swobodnie wyznawać swoją religię. Wtedy dokonało się wielkie pęknięcie w chrześcijaństwie. Wielkie. Rzadko kiedyś o tym mówi, ale tak się stało. Po pierwsze, pojawiły się rzeczy, które oczywiście nie były jakoś zamierzone, ale się wydarzyły. Po pierwsze, na urzędy w cesarstwie byli preferowani chrześcijanie. Więc masowo, nikt nie chciał utracić korzyści, masowo nastąpił proces przechodzenia z pogaństwa do chrześcijaństwa. Ale Kościół nie był przygotowany do tego, żeby w cudzysłowie przerobić taką rzeszę ludzi. W tradycji wcześniejszej było tak, że był katechumenat. On trwał czasem parę lat. To nie było tak, że dzień dobry, chciałem zostać chrześcijaninem, proszę bardzo, tutaj tydzień czasu, parę praw wiary, zapraszamy. To tak nie było. To było trzeba było sprawdzić człowieka, zweryfikować go, dać mu różnego rodzaju zadania. No proszę sobie sprawdzić, jak to było z katechumenatem wtedy. Kościół nie był w stanie tego przerobić. Załamał się ten system katechetyczny i osobiście uważam, że on trwa do dzisiaj. Po prostu trwa do dzisiaj.
To załamanie.
To załamanie, tak, tak. Nie ma też prześladowań. Nie ma też prześladowań. I teraz część tych ludzi idzie na pustynię, bo szukają białego męczeństwa. Bo oni się nie godzą. To jest ich kontestacja tego, co się dzieje. Oni idą na pustynię, bo chcą praktykować relację z Bogiem. Autentyczną relację z Bogiem. I w tym ruchu ojców na tej pustyni wytwarza się praktyka nieustannej modlitwy. Modlitwy monologicznej, czy medytacji monologicznej, bo tu różnego rodzaju określenia możemy tutaj podnosić. Kluczowe jest to wyrażenie, które jest dopowiedzeniem. Monologiczna. Z języka greckiego rzecz raczej powinna być prosta. Monos i logos. Modlitwa, medytacja monologiczna. Monos, czyli pojedyncza, jednego aspektu. A logos, słowo, wyrażenie. Czyli modlitwa jednego wyrażenia, jednego słowa. I to była praktyka powtarzania takiego wyrażenia nieustannie. To mogło być zdanie z Pisma Świętego. To mogły być psalmy powtarzane. To mogło być imię Boże powtarzane. To mogła być jakaś większa formuła modlitewna. Cokolwiek tak ojciec pustyni czy matka pustyni robili, powtarzali słowo modlitwy. Po prostu. I w ten sposób starali się przenosić ten sakralny aspekt, swoją duchowość łączyć ze sferą, która do tej pory moglibyśmy nazwać świecką. Łączyli obie te rzeczywistości. Modlitwa była pasem transmisyjnym tego. Z czasem wytworzyła się modlitwa Jezusowa, zwana czasami hezychastyczną, czy modlitwą serca. Bardzo popularnym wezwaniem stało się wezwanie ślepca Bartymeusza spod Jerycha, aby Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną grzesznikiem. Bardzo zresztą ciekawy wątek jest z tym związany. No, może możemy się na chwilkę zatrzymać tutaj, bo oto rzecz się dzieje przy Jerychu, w Jerychu. Jerycho do dzisiaj jedno z najniżej położonych miast na świecie. Depresja chyba około 270 metrów pod poziomem, poniżej poziomu morza. Jerozolima dla odróżnienia bodajże chyba 800 nad poziomem morza, czyli między Jerycho a Jerozolimą prawie kilometr. Jerycho w tradycji biblijnej jest synonimem zamknięcia, zepsucia, jakiejś depresji, poniżenia. Jerozolima jest symbolem zwycięstwa, przemiany, odnowienia. I oto siedzi sobie przy tych bramach Jerycha ślepiec, biedny, Bartymeusz. Bartymeusz to znaczy dokładnie syn Tymeusza. Człowiek bez tożsamości, on jest określany przez ojca, a nie przez siebie. Siedzi tutaj i woła: Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną grzesznikiem. Ludzie idą, tam go chcą uciszyć, a on woła, krzyczy: Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną grzesznikiem. Macie Państwo jakąś analogię do tego ze Starego Testamentu? Zburzenie murów Jerycha za Jozuego. Pamiętacie? Krzyk, trąby, przestrach spowodował, że mury Jerycha padły. I dokładnie tutaj, w tej praktyce, wołasz, krzyczysz. W samotności możesz to robić. W milczeniu. Kiedy chodzisz, cokolwiek robisz, wołasz, żeby mury padły, które cię oddzielają od Boga. Żebyś właśnie nie miał tego podzielonego świata. Dzień dobry, tu jest mój świat religijny, do widzenia. Tu jest mój świat świecki. Mury padły, nie ma tego podziału. Został zlikwidowany podział na sakrum i profanum. Bóg jest z tobą wszędzie. Drugie odwołanie do tego, dlaczego ojcowie pustyni modlili się nieustannie, leży w wezwaniach, które my spotykamy w Nowym Testamencie. W Ewangelii według świętego Łukasza jest wezwanie: zawsze należy się modlić i nie ustawać. Natomiast w liście świętego Pawła do Tesaloniczan, w pierwszym liście, zawsze się radujcie, nieustannie się modlicie. I oni chcieli to realizować. To był dodatkowy impuls, żeby przenosić modlitwę w życie. I też ciekawostka, jak ludzie sobie z tym radzili. Dwie rzeczy powiem Państwu. Jedna heretycka, mówiąc starym językiem, a druga ortodoksyjna. Heretycka to był ruch Mesalian w takich kręgach syryjskich. Oni chcieli przesycać swoje życie modlitwą. Oni chcieli realizować tę zachętę. Nieustannie się modlicie. No tylko weszli w pewną skrajność. Zaprzestali w ogóle jakiejkolwiek pracy, jakiejkolwiek aktywności takiej czysto zawodowej. Po prostu nieustannie się modlili. Żyli z żebractwa, z różnych rzeczy. I to był ruch heretycki, tak? Z czasem w ogóle podważyli wartość sakramentów, odłączyli się od Kościoła i gdzieś tam słuch po nich zaginął. Ale ciekawe jest to, że ludzie szczerze szukali, jak to połączyć, jak to zrealizować. No ale wyskrajnili to. Pamiętacie Państwo w tej konstytucji Gaudium et Spes, tak? To jest jedna skrajność. Jeżeli nie będziesz uznawał rzeczywistości ziemskiej i tego, że Ty masz przesycać tę rzeczywistość ziemską, tam gdzie pracujesz, cokolwiek to będzie, Duchem Bożym, to Ty jesteś w skrajności. To jest przykład takiej skrajności. A drugi ruch, bardziej ortodoksyjny, to byli akolimeci. To byli ludzie, którzy wymyślili, żeby zrealizować tę zachętę o nieustannej modlitwie, będziemy się modlić na zmiany. No nie śmiejcie się, bo to jest o czym teraz mówię, to jest pierwowzór adoracji wieczystych. No dokładnie tak było. Byli podzieleni na trzy nurty, no i przez określony czas jedni się modlą, w tym czasie drudzy zajmują się pracą czy odpoczywają, i później zmiana. I w ten sposób uważali, że realizują te wskazanie, aby nieustannie się modlić. Natomiast ojcowie pustyni, matki pustyni, w tym nurcie pojawia się ta praktyka modlitwy monologicznej, nieustannej, która, jak powiedziałem, ona to profanum, sakrum łączy. Tak? Właściwie wszystko jest sakrum. Wszystko może być przedmiotem praktyki duchowej. To już nie jest tak, że jestem w kościele i tu mi się modli, a tu już mi się nie modli. Jestem na rekolekcjach i tu mi się modli, a po rekolekcjach już dziękuję bardzo, już mi się nie modli. Jadę na intensywną sesję medytacyjną i jest świetnie, a po sesji medytacyjnej do widzenia. Ja nawet nie wiem, wiecie Państwo, na pewno macie takie doświadczenie, że jedziecie na jakieś rekolekcje, poszło takie zamknięte na przykład i to najczęściej jest spowodowane, myślę, takim emocjonalnym ładunkiem. No to nie musi tak być, ale tak myślę jest. Wracacie do swojego domu i mówicie: teraz. Teraz to już. To już zobaczymy. Nie? No mija parę dni. Nie? No tak jest? No jest. Kto wie, czy nie lepiej w tym zrobić sobie stop i zobaczyć, jaka tęsknota serca tam się pojawia. Za czym to serce tęskni. I może bardziej stabilnie to wtedy zrobić. Znaleźć jakąś praktykę. Więc nie dzielimy tego, tak jak oni. Jeden smak miłującej obecności. Oni często mówili o tym, żeby chodzić w obecności Bożej. Z czasem to wezwanie, ta praktyka została połączona z oddechem. Wielka zasługa tutaj świętego Jana Klimaka, to jest taki mnich, który żył na Synaju w klasztorze w VI-VII wieku, napisał takie dzieło Drabina do raju, zachęcam do przeczytania, i w 29 punkcie takie zdanie piękne umieścił: niech pamięć o Jezusie złączy się z Twoim oddechem, a wtedy poznasz owoce wyciszenia, hezychii. Ja tam powiedziałem o tym, że ta tradycja też modlitewna była nazywana hezychastyczną. Ale to oczywiście nie jest jedyny przykład takiego ładnego wyrażenia istoty tej praktyki, która jest łączona z oddechem. Święty Atanazy, wielki ojciec Kościoła, napisał żywot świętego Antoniego Pustelnika, właściwie tego, kulturowo tak na to patrzymy, tego pierwszego mnicha, pierwszego pustelnika. Napisał jego żywot i zawarł tam takie zdanie: zawsze powinniście oddychać Jezusem. Choć najprawdopodobniej święty Antoni nie robił takiej praktyki z oddechem, na pewno powtarzał jakąś formę modlitewną, ale to dobrze oddaje esencję tej praktyki. Zawsze powinniście oddychać Jezusem. Zawsze powinniście oddychać miłującą obecnością. To dobrze oddaje to, o co chodzi. Z czasem, żeby domknąć ten wątek trochę teoretyczny, wzbogacono tę praktykę pewną stabilną postawą ciała. To się dokonało głównie na górze Athos. Tutaj duża zasługa takich dwóch znanych teologów, świętego Grzegorza Synaju i świętego Grzegorza Palamasa, którzy, i to jest ciekawe, wpadli na intuicję, że uruchomienie ciała, unieruchomienie ciała powoduje większą samoświadomość, zobaczenie różnych przeszkadzających myśli, emocji, wyobrażeń, i że unieruchomienie ciała wpływa na nasz stan ducha. Połączyli więc to wezwanie podczas unieruchomionego ciała, wezwanie położyli z oddechem i trwali w ten sposób w Bożej obecności. Nieustannie się modlili. Byli często krytykowani za to, między innymi dlatego, że i tu też ciekawa rzecz, odkryli, że środek ciężkości ciała, który się znajduje w pępku, jest bardzo istotny w tej praktyce. Nie wiem, czy Państwo nie widzicie pewnych ciekawych analogii, bo mnie to w ogóle zadziwia, jak to się dzieje, że ludzie w ogóle w różnych tradycjach religijnych mają pewne wspólne intuicje. Jak ja się kiedyś z tym zapoznawałem wiele lat temu, to zobaczyłem, że są to takie elementy pewne wspólne z pewnymi postawami na przykład jakiejś medytacji na Dalekim Wschodzie. No ale tak jest. Na podobnej zasadzie można się zapytać, jak to się właściwie stało, że praktykę przesuwania paciorków po sznurku, to co nazywamy różańcem, jest w buddyzmie, w hinduizmie, w chrześcijaństwie, w katolicyzmie, w prawosławiu, w islamie. Ciekawe to jest, nie? Ja nie mam wiedzy, żeby to zbadać. Być może to jest tak, że ci ludzie wchodzili na te, w tych nurtach religijnych sami na takie doświadczenie. Że im przychodziło do głowy, o, to jest coś, co jest dobre dla mojej praktyki. No to jest ciekawe. W każdym razie intuicja, która za tym stoi, jest bardzo ważna. Nie modlimy się głową. Modlitwa to nie jest myślenie o Bogu. Modlitwa to nie jest wyobrażanie sobie Pana Boga. Modlitwa w najbardziej fundamentalnym jakby znaczeniu to jest Twoja miłująca obecność przed Bogiem, z której dopiero wszystko inne wypływa. Bo jeśli w Twoich słowach nie ma miłości, no to jest puste. Możesz wyobrażać sobie różne rzeczy, ale to jest puste. Mówimy oczywiście o pewnym idealnym stanie, tak? Ta miłująca obecność jest czymś najbardziej fundamentalnym. I oni wskazali na to, że ta miłująca obecność obejmuje wszystkie sfery naszego człowieczeństwa, czyli duch, psychika i ciało. One mają być w harmonii. Jeśli nie są w harmonii, no to coś tu jest nie tak. Przypominam, że tutaj się kryło też za tym pragnienie powrotu do raju. Przebóstwienie. Harmonia to jest pewien owoc zbawienia. My będziemy w harmonii. Więc takie też dążenie za tym było. Okej, to jest troszeczkę rzeczy teoretycznych, ale wróćmy do wątku benedyktyńskiego. Bo wśród tych ludzi, którzy byli na pustyni, był taki człowiek, który się nazywał święty Jan Kasjan. No, to, że on się stał świętym, to już później oczywiście. On miał takie same pragnienie jak my. Szukał głębokiej relacji do Boga. Jako 20-latek wydał się w dużą podróż. Urodził się w 360 roku w Scytii Mniejszej. To jest teren w Cesarstwie Rzymskim. Dzisiaj moglibyśmy to ulokować gdzieś na terenie między Rumunią a Bułgarią. Wybrał się jako 20-latek, szukając głębokiej relacji do Boga, do Palestyny. Pomyślał w ten sposób. Palestyna. ziemia Pana Jezusa. Wstąpił do klasztoru w Betlejem. Po 5 latach, po wielu rozczarowaniach wystąpił stamtąd. Nie był zadowolony poziomem tego klasztoru życia duchowego, z którym się zetknął. Nie miał też nauczycieli życia modlitwy. I jako 25-latek ze swoim przyjacielem Germanusem wybrali się do Egiptu, bo słyszeli, że tam mogą spotkać nauczycieli modlitwy. I rzeczywiście udali się do Egiptu, przebywali tam kilkanaście lat w skupiskach ojców pustyni, w Sketis, w Nitris. I tam mieli takie doświadczenie z Abba Izaakiem, które później święty Jan Kasjan opisał w swoim bardzo ważnym dziele Rozmowach z ojcami. Otóż Abba Izaak powiedział w ten sposób: jeżeli chcesz pamiętać o Bogu nieustannie, powtarzaj określoną formułę modlitewną. I wskazał mu na formułę: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Być może część z Państwa modli się brewiarzem, tak? Ta modlitwa jest początkową modlitwą. To są korzenie tego. Abba Izaak, święty Jan Kasjan bardzo się tym przejmuje i zachęca chrześcijan do tego, żeby odmawiać tę modlitwę. Później mamy świętego Benedykta, który, panowie nigdy się nie spotkali, ani święty Jan Kasjan ze świętym Benedyktem. Święty Benedykt urodził się 50 lat po śmierci świętego Jana Kasjana, ale był tak pod wielkim wrażeniem Kasjana i tego jego nauczania i tej formuły, że jakby wprowadził obowiązek rozpoczynania modlitwy psalmami tym oto wezwaniem. I w ten sposób ono jest w liturgii Kościoła. Takie są korzenie tego. To takie wyjaśnienie dla tych, którzy może tego nie wiedzą. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Święty Benedykt zresztą był tak zafascynowany nauczaniem świętego Jana Kasjana, że w regule swojej nakazał czytać właśnie jego konferencję. To jest bodajże jedyna albo może dwie takie lektury podał. Właśnie te konferencje świętego Jana Kasjana. Jak Kasjan w ogóle o tym mówi? Trzeba znaleźć taki wzór, taką formę modlitwy, abyście, mając ją przed oczyma, stale powtarzając w pamięci, mogli przejść na wyższy poziom kontemplacji. A zatem, jeśli chcecie zawsze pamiętać o Bogu, powtarzajcie nieustannie następujące wezwanie: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. I on daje Kasjanowi przykłady z życia, w jaki sposób on przenosi to wezwanie w różne aspekty swojego funkcjonowania. Najwięcej tych przykładów jest w takim czasie strapienia trudności duchowych. Ja wybrałem takie dwa tutaj, żeby pokazać, jak on naucza. Niepokoją mnie wybuchy gniewu, chciwości lub smutku, pozbywając tym samym upragnionej i umiłowanej łagodności. Aby te uczucia nie napełniły mnie gorzką żółcią, wołam więc głośnym jękiem: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Jestem opieszały, nadymam się próżną chwałą i pychą, schlebiam sobie skrycie w myślach, obserwując lenistwo i oziębłość innych. Aby nie zwyciężyły we mnie te zgubne potrzeby wroga, modlę się więc skruszonym sercem: Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Puenta jest taka: przenosi te proste wezwanie modlitewne w życie, w każdy aspekt, w codzienne obowiązki, po to, żeby chodzić w tej Bożej obecności. To jest bardzo prosty nurt medytacji, ta modlitwa medytacyjna. Może parę słów takiego pokazania, jakie są charakterystyczne jej momenty, żebyście też Państwo mogli się odnieść do niej w tle innych dwóch zasadniczych praktyk, które są popularne współcześnie też, jeśli chodzi o medytację. Mianowicie Lectio Divina, część z Państwa może znać tę praktykę, a druga praktyka, medytacja ignacjańska. Otóż ten pierwszy nurt, Lectio Divina, to jest nurt, który narodził w tradycji takiego odczytywania Pisma Świętego, które nazywa się alegoryczne. Szukano głębszego sensu w tym Piśmie Świętym. I w ten sposób też ludzie byli zachęceni do tego, żeby konfrontować się z tym Pismem Świętym. Kluczową tutaj osobą był człowiek, który się nazywał Gwidon Tartus. On żył w XII wieku i on skodyfikował to lekcję divina. Mianowicie wyróżnił cztery zasadnicze elementy. Bardzo ładnie wyróżnił, odwołując się do Ewangelii według świętego Mateusza. Szukajcie, a znajdziecie. Pukajcie, a wam otworzą. On o tym powiedział w ten sposób. Szukajcie, czytając, a znajdziecie, rozmyślając. Pukajcie, modląc się, a będzie wam otworzone przez kontemplację. Cztery klasyczne elementy. Lekcjo. Czyli bierzesz jakiś tekst Pisma Świętego, wybierasz go, bo chcesz jakby skonfrontować się z jakimś fragmentem Pisma Świętego. Dwa. Medytacja. Wnikasz w ten tekst, rozważasz. To były też elementy powtarzania określonych słów, które do ciebie docierają. Jakoś bardziej się dotykają. Trzy. Oracjo. Czyli pewna forma modlitwy. Coś cię dotknęło, coś cię poruszyło. Wypowiadasz jakąś formułę modlitwy do Boga w tym momencie. To może być modlitwa uwielbienia, może być modlitwa prośby, przebaczenia. I cztery. Kontemplacja. Zostawiasz całą aktywność swoją wewnętrzną i trwasz w prostej i miłującej obecności, w takim zasłuchaniu. Otwarciu na obecność Boga. I ukoronowaniem tego lekcji divina jest właśnie kontemplacja. Gwidon napisał o tym w ten sposób. Na pewno się też Państwo w tym odnajdziecie. Podobnie jak w niektórych czynnościach cielesnych, dusza bywa pokonana przez żądzę do tego stopnia, że traci wszelką zdolność używania rozumu, a człowiek przez to staje się całkowicie cielesny. Znamy to? Nikt nie zna? Ja znam. Tak odwrotnie. W tej wzniosłej kontemplacji dusza tak pokonuje i pochłania wszystkie poruszenia cielesne, że ciało w niczym się nie sprzeciwia duchowi, a człowiek staje się całkowicie duchowy. Taki list o życiu kontemplacyjnym, który Gwidon Cardus napisał. Czasami oracja i kontemplacja się łączy. I dodaje się też na przykład w niektórych szkołach jeszcze dwa elementy, takie, żeby mocno zaakcentować przenoszenie tej modlitwy w życie. Mianowicie kolacja, czyli rozmowę z drugim. Dzielenie się słowem, tym, co poruszyło ciebie na tym lekcjo divina. I szósty element to jest operacja, czyli jakaś aktywność, jakieś zaangażowanie w świat, żeby przenieść te owoce modlitwy. I oczywiście do tego lekcjo divina należy podchodzić z pewną swobodą, bo tutaj mogą być różnego rodzaju temperamenty, może być różny sposób czytania Pisma Świętego, może być coś takiego, co się nazywa przeżuwaniem. Chcę Państwu coś powiedzieć, że my normalnie teraz jesteśmy uczeni takiego czytania Pisma Świętego, że ono ma do nas mówić. Coś tam mamy odkryć o sobie. Natomiast ojcowie pustyni, którzy potrafili recytować jakieś fragmenty Pisma Świętego, to wcale nie o to chodziło im. Wyobraźcie sobie Państwo coś takiego, że odmawiacie, jak na przykład ja jestem na liturgii benedyktynów i mamy tam 15 psalmów, żebym ja teraz... Tak, a tu jest to, aha, tu tak, tu to, tu, aha, tu jest to, tu tamto, tu siamto, nie? To w ogóle nie o to chodzi. To, ty odmawiasz tę modlitwę właśnie na sposób takiego przeżywania, powtarzania. Po to, żeby w twoim sercu, w twoim umyśle działo się to, że ty stoisz w obecności Bożej. Siedzisz w obecności Bożej. Chodzi o pewien stan, który ma się wewnątrz ciebie wydarzyć. Nikt nie jest w stanie rozważać w taki sposób, jak w lekcji divina psalmów. Nie? Ale można też wykorzystać taki sposób czytania. I drugi bardzo znany aspekt medytacji, rodzaj medytacji, to jest medytacja ignacjańska. Ona jest o wiele bardziej skomplikowana. Ignacy tutaj stworzył pewną metodę. Bardzo zachęcam tych z Państwa, którzy nie wiecie, jak Ignacy się w ogóle nawrócił. To jest bardzo ważne doświadczenie, także jeśli chodzi o rozeznawania naszych stanów wewnętrznych. Ale o tym nie powiem, bo nie będziemy mieli czasu na inne rzeczy, ale zachęcam do tego. W każdym razie, ta modlitwa medytacyjna, którą on stworzył, medytacja ignacjańska, dla nowicjusza ona jest bardzo skomplikowana. Tam jest przygotowanie dalsze, czyli trzeba dzień wcześniej przygotować jakiś tekst. Jest przygotowanie bliższe, czyli w momencie, kiedy ty zabierasz się do jakiegoś rozważania, wchodzisz w jakiś rodzaj wyciszenia, stoisz w obecności Bożej, przypominasz sobie, nad czym masz medytować. Później jest modlitwa przygotowawcza. Później są tak zwane wprowadzenia. Wyobrażasz sobie miejsce, w którym to się dzieje. No, okoliczności, w których to się dzieje. Później Później są punkta, czyli takie kwestie, według których ty prowadzisz te rozmyślania. Później jest rozmowa końcowa i jeszcze modlitwa końcowa. To jest bardzo skomplikowane dla niektórych. Przynajmniej na początku. Natomiast ciekawostka jest taka, że jak się czyta ćwiczenia duchowe świętego Ignacego, to on wpadł na taki pomysł modlitwy, który pewne analogie są do tej modlitwy nieustannej, o której tutaj mówiliśmy w wariancie modlitwy monologicznej. Mianowicie w punkcie 258 ćwiczenia on mówi tak, że można wykorzystać do modlitwy rytmiczność oddechu. Ale mówi to tak. Robisz wdech, wypowiadasz pierwsze słowo modlitwy pańskiej, robisz wydech. Robisz wdech, mówisz drugie słowo modlitwy pańskiej, robisz wydech. I w ten sposób można przemodlić Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, czy wiele innych modlitw. Ciekawa intuicja, że on wśród wielu modlitw, rodzajów modlitw, też taką wskazał na jako dobrą, owocną dla życia duchowego. Też mówił o kontemplacji, ale też rozumiał ją zupełnie troszkę inaczej, jako takie słuchanie zmysłami tego, co podpowiada nam wyobraźnia. To śladowo zupełnie traktuje. Ale no, chciałem o tym wspomnieć, żeby pokazać różnicę między tymi dwoma rodzajami praktyk. Mianowicie lekcja divina i medytacja ignacjańska i ta modlitwa, medytacja monologiczna. To jest bardzo ważne. Bardzo ważne. To nie o to chodzi, żeby mówić, która z nich jest lepsza, wartościowsza, ale to jest bardzo ważne ze względu na pokazanie pewnej bliskości do życia tej modlitwy powtarzalnego słowa. Otóż w tradycji lekcji divina, w tradycji medytacji ignacjańskiej jest zaangażowany rozum, pamięć, wola, wyobraźnia, uczucia. Jest pewna metoda, z którą my stajemy wobec słowa, które rozważamy. Nieustannie się musimy tutaj z czymś konfrontować, coś rozważać. Jakiś tekst. Mamy kierownika duchowego, który zdaje nam na jakiś temat. I stąd ten nurt medytacyjny, modlitewny, nazwano dyskursywnym. Ze względu na pracę rozumu, wyobraźni, rozumu. Albo inaczej przedmiotowym. Także ma rozbudowaną metodologię. Jest uwarunkowany okolicznościami. Wyobrażacie sobie Państwo na przykład, że jesteście w zatłoczonym tramwaju i odprawiacie medytację ignacjańską? No jeżeli ktoś zna medytację ignacjańską, no to chyba sam sobie zdaje sprawę, że to jakaś zupełnie absurdalna rzecz jest. Nie? Sam Ignacy zresztą mówił, że jeżeli chcesz odprawić tę medytację, znajdź sobie ciche miejsce, jakby wyjdź na swoją metaforyczną pustynię. No, o wiele bardziej to jest skomplikowane. Mamy też tutaj wiele możliwych celów, bo możemy rozeznawać wolę Bożą, możemy poznawać też siebie w kontekście swojej duchowości, możemy pogłębić jakieś prawo Boże. Oczywiście to wszystko musi prowadzić do tej miłującej obecności, ale mówię o tym, żeby pokazać różnicę pewną. Jak natomiast funkcjonuje ta modlitwa monologiczna, ta prosta modlitwa od świętego Jana Kasjana, od ojców pustyni, poprzez czasy obłoku niewiedzy, o którym tam wspominałem w przerwie, czy opowieściach pielgrzyma, bo to jest ten sam nurt. Powtarzania prostego słowa modlitwy, czy zjednoczonego z oddechem, czy nie, czy na siedząco, czy chodzisz. Po pierwsze jest uniwersalna. Możesz tę praktykę odmawiać gdziekolwiek jesteś, w jakichkolwiek warunkach. W tym zatłoczonym tramwaju, w centrum handlowym, które bodźcuje cię mnóstwem różnych rzeczy, a ty możesz trwać w miłującej obecności dzięki tej praktyce modlitewnej. Ona jest prosta. Ty nie szukasz tutaj rozwiązania jakichś tajemnic, rozwiązania woli Bożej. Może nieprecyzyjnie powiedziałem. Odkrycia woli Bożej. Czy znalezienie odpowiedzi na jakieś pytania. One oczywiście mogą przyjść. I tak się dzieje. Zwłaszcza kiedy ktoś praktykuje tę modlitwę medytacyjną na siedząco, w milczeniu. Wiele przychodzi natchnień wtedy. One przychodzą, ale to nie jest tak, że ty szukasz tego. Bo ty masz jedną prostą rzecz, jeden prosty kierunek. Ty uczysz się trwać w miłującej obecności i przenosić to w życie. To jest całość tego. Bo chcesz, aby we wszystkim Bóg był uwielbiony. To wszystko. To wszystko. Więc w tym sensie ona jest uniwersalna. I powiem w ten sposób, że to jest modlitwa na nasze czasy. Na nasze rozwrzeszczane, rozkrzyczane czasy. Bylebyś tylko odkrył fundament. Tę milczącą, nagą, nieporuszoną podstawę Twojego serca i umysłu, w którym się dzieje ta miłująca obecność. Żebyś to odkrył. Jeśli to odkryjesz, to gwarantuję Ci, że nie przeszkodzi Ci żadne centrum handlowe w Twojej duchowości. Nie przeszkodzą Ci żadne wydarzenia w Twoim życiu. Będziesz zasypiał z tą modlitwą, będziesz się z nią budził. Będziesz chodził po ulicy, nie będzie problemu. Będziesz z tą praktyką. Jeśli odkryjesz ten fundament. Ta praktyka wtedy rodzi w nas, w teologii duchowości się to nazywa taką habitualną dyspozycję serca, umysłu, ale uprośćmy to. Taką trwałą dyspozycję serca i umysłu. Takiej miłującej pamięci o Bogu. Trwania przed Nim niezależnie od uwarunkowań zewnętrznych. I przychodzi też taki etap w tej modlitwie, że już nawet nie musisz powtarzać słowa modlitwy. Tylko to serce, umysł, ono pulsuje tą miłującą obecnością. I właściwie ta technika spełniła swoją rolę. Może odpaść. Ale jest wykorzystywana dalej, by jakby wzmacniać to doświadczenie. I to jest wtedy wejście w to, co nazywamy kontemplacją. I tą kontemplacją przenoszoną w życie, w codzienną aktywność. Bo serce i umysł jest wtedy skupione na jednym, na tej prostej, miłującej obecności. To zróbmy przerwę.